piekło jest gdzie indziej. Brahim naprawdę miał szczęście, że znalazł pokój w hotelu Grand. Są w nim tarasy, ogrody, są lustra w ciężkich, złoconych ramach. Brama hotelu jest ciężka i stoją w niej żołnierze. Jak napisać reportaż, gdy nie wolno podać żadnych szczegółów? Nic, co pomogłoby rozpoznać osobę, miejsce. Może więc wcale nie ma tam ogrodów. Hotel nie nazywa się Grand, ale na pewno chronią go żołnierze. Brahim rozpoczyna swój dzień luksusowo. Pokojówka przynosi francuskie rożki, omlet, kawę, jedząc je w łóżku. Brahim przerzuca gazety, które służba wsunęła pod drzwi. Jest wtorek, 5 września. Dzienniki donoszą: w Tizi Uzu zastrzelono dziennikarza Le Matin. W Algierze podcięto gardło karykaturzyście dziennika El Mujahedin. Zabito dziennikarkę Radia Culture. Prasa nie podała, w jaki sposób. Zastrzelono dwie siostry zakonne, Maltankę i Francuskę, a także związkowca oraz członka pewnej partii. To na pierwszej stronie. Na 20. rodzice małej Jasminy życzą jej szczęścia z okazji urodzin. Na 13. horoskop radzi: zdrowie, pomyśl o odchudzaniu. Przy śniadaniu Brahim bierze prysznic i przygotowuje się do rozwiązania łamigłówki, którą stało się jego życie. W Algierii już dawno wszystko stało się dosłowne. Wystarczy jeden nieostrożny ruch, by stracić życie. A czasem jeden ruch, by życie zachować. Jak w przypadku Omara Beloucheta, szefa największego prywatnego dziennika El Watan. Zatrzymał samochód przed szkołą córki i czekał, aż mała wysiądzie. Siedziała z tyłu, marudziła. Omar rozłościł się, odwrócił. I wtedy zobaczył człowieka, który celował do niego. Beluszet skulił się, nacisnął gaz. Był już daleko, gdy padły strzały. Brahim każdego ranka starannie układa harmonogram dnia. Unika pewnych dzielnic. Nie jeździ do Kazby, ani do Bab el-Łed, dzielnicy islamistów. Na spacery nie chodzi. Książki kupuje w ściśle chronionym centrum handlowym we wnętrzu pomnika męczenników. On, miłośnik filmów, dawno zrezygnował z kina. Rok temu dostał list. U dołu kartki pieczątka zbrojnej grupy islamskiej Żija, u góry słowa: w imię Allaha łaskawego, miłosiernego, a dalej wyrok śmierci. I werset z Koranu. Brahim jest niskim 40-latkiem, kocha demokrację i literaturę francuską. Poza tym jest dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego i zwolnił kiedyś z pracy kilku islamistów. Dość przewinien, by zasłużyć na śmierć. Po otrzymaniu listu przeprowadził się do hotelu Grand. Zamieszkał na 6. piętrze, między posłem parlamentu a związkowcem. Od tej chwili zaczął się strach, a wraz z nim przyszło zastanowienie. Algier, noc. Hotel Grand. Arbuzy, melony, krewetki, ogrody, tarasy. Po miesiącu luksus traci smak. Kandelabry rzucają zimny blask. Stanęłam przy Brahimie i powiedziałam: nie wytrzymam dłużej tego hotelu. Muszę wyjść. Pożyczył najbardziej poobijaną furgonetkę. Nie rzucała się w oczy, ale szybkość rozwijała niewielką. Wsiedliśmy. Obiecał, że pokaże mi najgorsze dzielnice. Dochodziła 10 wieczorem, w Algierze noc. Przed komisariatami barierki, na skrzyżowaniach policjanci, nawet niezbyt często, za każdym razem zwalniamy. Policjanci patrzą nam w twarze. Najpierw piękne dzielnice: Hydra, El Biar, pod ambasadą francuską na ulicy rozłożone kolczatki, także trzeba między nimi jechać zygzakiem. Brahim szepcze: teraz wolno. Policjanci tu są nerwowi, nie patyczkują się, strzelają bez ostrzeżenia. Piękne dzielnice śpią. Ludzie zabarykadowani w willach, bramy zatrzaśnięte. Ogrody chroni wysoki mur, na ulicach żywego ducha. Mijamy skrzyżowanie i policjantów. Tu pewien taksówkarz nacisnął kiedyś przez pomyłkę na gaz zamiast na hamulec. Policjanci go zastrzelili. Zbliżamy się do Bab El Ued. Ławą wraca z kina tłum mężczyzn. Biedne dzielnice jeszcze żyją. W Belkur, w Bab El Ued, w Dolnej Kazbie, jedynej części Starego Miasta, którędy można przejechać samochodem, na ulicach pełno młodych mężczyzn. Stoją grupkami pod murem albo siedzą na drewnianych ławeczkach wyciągniętych z zakamarków i grają w karty. Samochód przejeżdża z rzadka. Nasza furgonetka toczy się ulicą, posapuje. Na dźwięk motoru chłopcy podrywają głowy, odwracają się w naszą stronę, unoszą z ławeczek i zaglądają w głąb samochodu. Oni boją się, że ktoś rzuci z samochodu granatem. Ale uważaj, głos Brahima jest prawie wesoły. Wśród tych ludzi może być informator Żyja. Może zadzwonić do swoich, powiedzieć, takim samochodem jedzie cudzoziemka. Może tu stać terrorysta. Módl się, żeby nie miał wozu. Uciekam wzrokiem w bok, w naiwnym przekonaniu, że jeśli ja nie widzę chłopców na ulicy, to może i oni nie widzą mnie. Brahim daje instrukcję. Patrz, czy nie jedzie za nami samochód. Jak usłyszysz strzały, chowaj głowę w dół. Pokazał puste miejsce przed rozdzielnikiem. Potem znów pogwizduje przez zęby, a wszędzie, w małych uliczkach, na polach, pod arkadami, na wąskich chodnikach, młodzi mężczyźni podnoszą głowy i patrzą. Przed komisariatem zatrzymuje nas policja. Młody mindża radzi. Przez Sustarę nie jedźcie. Sustara. Wieczorem rozlegają się tu strzały. Albo z samochodu ktoś rzuca granatem. Tu chłopiec wrócił z podwórka do domu i zawołał w progu: mamo, na klatce schodowej leży odcięta głowa. Głów znajdowano w Sustarze więcej. Leżały na ulicy niemal każdego ranka, bez właściciela korpusu, rzucone w kąt. W nocy terroryści wypadają z kasby, mordują, wyrzucają odcięte głowy na chodnik i wracają do kasby. Mówi Brahim i decyduje. Pojedziemy przez Sustarę. Na środku ulicy w mdłym świetle lamp jakiś tłumek. W środku może pięciu mężczyzn, cywile. Lufy w górze, szeroko rozstawione nogi. Wczoraj pewien Algierczyk opowiadał mi, jak w jego dzielnicy wieczorami maszerują uzbrojeni islamiści. Ilu ludzi mówiło o fałszywych policjantach? Patrzę na facetów z karabinami i mimo woli zagłębiam się w fotelu. To policja, mówi Brahim i pogwizduje. Jesteś pewny? Tak, znów gwiżdżę. Mijamy ich, jedziemy wzdłuż Starego Miasta. Białe arkady, w arkadach przejścia, bramy do Starego Miasta. Ulica jest pusta, pod arkadami czarno. Plastikowe torby z odpadkami. Brahim wskazuje ręką na czeluść, na schody prowadzące do kasby. Stamtąd nie wyszłabyś żywa. W restauracji hotelu pianista gra dla Elizy Beethovena. Mężczyźni rozparci w fotelach palą cygara, rozmawiają o literaturze. Bo jak długo można mówić o śmierci? Bałem się w życiu dwa razy, mówi mi Brahim na pożegnanie. Gdy dostałem list z groźbami i gdy zawiozłem cię do Dolnej Kasby. Potem rozmawiamy o literaturze. Potem oddala się do swojego pokoju godnie, tylko niekiedy dotykając ściany, by zachować równowagę. Powoli strach zastępuje pewnego rodzaju rezygnacja, poczucie fatalizmu, wiara, że wszystko jest w rękach Boga i że Bóg już zadecydował o dniu naszej śmierci. Dlatego Brahim uważa na siebie, ale nie robi tego z przesadną troską. W gruncie rzeczy pogodził się z losem, z tym, że nie chodzi do kina, że jego dni są policzone, że bomba jeszcze nie wybuchła, kamikadze jeszcze nie ruszył w drogę. Spotka się więc ze mną jutro, jak Bóg da. Gdzie w dali szczęknęła brama, północ, godzina policyjna. Salon hotelu opustoszał. Wszyscy już w swoich pokojach. Nikt nie widzi kobiet, które w nich zostały. Tak, zdradzamy żony. Tylko recepcjonista odbiera telefony całą noc. Nie mogą spać. Dzwonią. Kelnerzy roznoszą po pokojach butelki z koniakiem. Zamknięci u siebie, z łańcuchem założonym na drzwi, skazani na śmierć, sączą alkohol. Często aż po pierwsze wezwanie muezzina do modlitwy, tuż przed brzaskiem.